z biznesu do słuchania.
Bardzo pokaźne zyski w minionym roku przyniosła inwestycja w złoto. Sprawdziła się bowiem teoria z podręcznika, która mówi, że gdy jest kryzys gospodarczy, ludzie chętnie inwestują w ten kruszec. Nikt w Polsce nie wie więcej o rynku inwestowania w złoto niż Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl. Rozmawiamy o tym, czy i jak inwestować w złoto, ale przy okazji podzielił się też kilkoma cennymi radami dla wszystkich inwestorów, niezależnie od tego, w co inwestują. Tym bardziej, że jego zdaniem ważniejsze niż w co, jest odpowiedź na pytanie, jak inwestować. Na początek zapytałem, jaka jest jego prognoza dla ceny złota, czy warto w tym roku w nie inwestować.
Cały urok prognozowania polega na tym, że jest ono bardzo trudne, ponieważ dotyczy przyszłości, a tej przyszłości tak naprawdę nikt nie zna. Więc ja zamiast prognozować, wolę budować pewne scenariusze, które opierają się na pewnych racjonalnych, oby prawdziwych przesłankach. To znaczy zakładając, że w tym roku czeka nas jednak jakaś forma ożywienia gospodarczego po recesji w 2020 roku, mówimy w kategoriach globalnych, to zakładam, że będzie nas jednak czekał wzrost inflacji wynikający także z ultraluźnej polityki fiskalnej i monetarnej. W związku z tym równocześnie wiemy, że stopy procentowe na świecie pozostaną na zerowym lub wręcz ujemnym poziomie, prawdopodobnie przez cały ten rok przyszły i może jeszcze następny rok, co oznacza, że realnie stopy procentowe na świecie będą ujemne. Historycznie rzecz biorąc, w takich warunkach złoto, przynajmniej ceny złota w ujęciu dolarowym, miały tendencję rosnącą i tego też bym się spodziewał. No może niekoniecznie w nadchodzącym roku, ale w nadchodzących kwartałach szerzej pojmując.
Jak można zarabiać na takim wzroście cen złota? No oczywiście najprościej pójść gdzieś, gdzie sprzedają fizyczne złoto, ale to nie jedyna metoda inwestowania.
To zależy od tego, jak traktujemy złoto. Część inwestorów, w tym no muszę też się przyznać, że ja do nich należę, traktuje złoto nie jako spekulację, że kupuje coś po to, żeby sprzedać za 12 czy 15 miesięcy drożej, ale po prostu jako lokatę kapitału, no mówiąc wprost jako pieniądz. Czyli ja tak naprawdę zabezpieczam pozostałe pozycje swojego portfela inwestycyjnego złotem. To złoto jest takim trzonem tego portfelu i ono mnie chroni przed różnymi rynkowymi zawirowaniami. I tak pojmowane złoto, oczywiście to tylko złoto fizyczne, idziemy do dealera, kupujemy sztabkę czy monetę. Natomiast jeśli chcesz spekulować złotem, czyli kupić złoto powiedzmy teraz i za 12 miesięcy wyciągnąć gotówkę z powrotem, czy to polskie złote, czy dolary, czy euro, cokolwiek, no to fizyczny metal nie nadaje się do tego najlepiej ze względu na stosunkowo wysokie marże dealerskie, czyli zapłacimy przynajmniej 2-3% przy zakupie i tyle samo przy odsprzedaży. Więc jeżeli chcemy spekulować złotem, jeżeli liczymy, że to złoto podrożeje i chcemy po prostu na tym zarobić w takiej perspektywie krótko i średnioterminowej, to lepsze moim zdaniem wydają się instrumenty finansowe, przede wszystkim w postaci ETF-ów, które pozwalają nam handlować tym złotem tak naprawdę tak jak akcjami.
ETF-ów, czyli takich specjalnych funduszy, których się kupuje, odzwierciedlają cenę surowca przynajmniej w teorii.
I w przypadku złota bardzo często też w praktyce. Tu nie mamy raczej do czynienia z takimi spektakularnymi porażkami, jak mieliśmy na przykład w zeszłym roku w przypadku ETF-ów na ropę naftową.
Chodźmy na chwilę do teorii. Wspomniałeś o czynnikach, które mają stymulować wzrost cen kruszców w najbliższych kwartałach, bo jednego nie rozumiem, przyznam, że w takiej podręcznikowej teorii mówiło się, że złoto to jest na złe czasy, ale teraz jeśli wiemy scenariusze o tym, że wróci ożywienie gospodarcze, to nie powinno być odwrotnie, że bardziej będzie moda na ryzykowne aktywa.
No właśnie w tym tkwi cały paradoks, że złoto ma, może nie samo złoto, ale jego charakterystyka ma taką dwoistą naturę. Czyli tak, masz rację, że złoto jest, było historycznie rzecz biorąc dobrym zabezpieczeniem, dobrym aktywem, dobrze się spisywało w złych czasach. Złe czasy zazwyczaj oznaczały szok deflacyjny, czyli mieliśmy głębokie załamanie gospodarcze, któremu towarzyszył spadek generalnie cen różnych produktów, czy też towarów, czy aktywów finansowych. I wtedy złoto przynosiło rzeczywiście dobre stopy zwrotu. Ale równocześnie złoto sobie bardzo dobrze radzi w warunkach rosnącej inflacji, czy też reflacji. Czyli jeżeli ta inflacja nam się zwiększa, jeśli ta inflacja globalnie przyspiesza, zwłaszcza w takich warunkach, jakich mamy teraz, jeżeli amerykańskie obligacje dziesięcioletnie płacą coś koło 1%, a inflacja w Stanach Zjednoczonych w tym roku wyniesie, dajmy na to, 2-3%, no to powiedzmy sobie szczerze, że trzymanie takich papierów to jest trochę pozbawione sensu, no bo to są aktywa wolne od zysku i to właśnie moim zdaniem w tej chwili widzimy na rynkach, czy to w przypadku złota, srebra, czy też na przykład bitcoina i innych kryptowalut. Kapitał po prostu ucieka od dolara, ponieważ obawia się spadku siły nabywczej tego dolara. To, że przy okazji okazji będziemy mieli jakieś tam ożywienie gospodarcze, jakby nie zmienia nam ogólnego trendu, że to może być rok ucieczki od dolara, dolara, który w zeszłym roku święcił jeszcze swoje triumfy. Natomiast od kilku miesięcy wyraźnie słabnie i w mojej ocenie to może być coś więcej niż tylko taktyczna korekta, ale początek jednak wieloletniego trendu deprecjacji amerykańskiej waluty. Jakie to trendy mniej więcej sześcioletnie obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku dekad?
Jedno jest pewne, pieniędzy w bankach na lokatach specjalnie trzymać się nie opłaca. Wspomnę, że te bezpieczne aktywa obligacyjne też specjalnie zarobić nie pozwolą, więc myślę, że wielu naszych słuchaczy będzie szukało okazji do inwestowania. Jakie są twoje rady dla tych osób, które chciałyby zacząć inwestować swoje oszczędności?
Moim zdaniem decydujące jest to, jak siebie mentalnie ustawimy w tej rozgrywce, gdyż bardzo często wielu ludzi mnie pyta, w co inwestować. I moim zdaniem to jest błędnie postawione pytanie, bo to pytanie to jest trochę pytanie gracza na ruletce czy na wyścigach konnych, co obstawić? Co w tym roku podrożeje najmocniej? Ja tego nie wiem, ja nie mam bladego pojęcia, która klasa aktywów w tym roku wypadnie najlepiej i dlatego, jak już wcześniej wspominałem, posługuję się tą metodą scenariuszy i pewnego prawdopodobieństwa. Wolę, żeby to pytanie było postawione, jak inwestować. To wtedy rozumiemy inwestowanie jako proces polegający na planowaniu, analizie, dokonywaniu transakcji, kontroli wyników, oceny inwestycji i wyciągania wniosków. I jeżeli tak podejdziemy do sprawy, no to najpierw musimy sobie odpowiedzieć na trzy bardzo ważne pytania. Czyli po pierwsze, po co w ogóle chcemy inwestować? Czyli jaki jest cel naszych inwestycji? No bo inaczej się zarządza, podchodzi się do portfela emerytalnego, a inaczej do budowy krótkoterminowych, powiedzmy bieżących takich zaskórniaków czy poduszki finansowej. I jaki jest nasz horyzont inwestycyjny? Czy co my chcemy osiągnąć, w jakim czasie my chcemy to osiągnąć? Gdy już mamy odpowiedź na to pytanie, no to przechodzimy do pytania numer dwa, czyli ile możesz na tym stracić? Krótko mówiąc, jaka jest twoja tolerancja na ryzyko? Jeżeli na przykład jakiś inwestor ma apetyt na ryzyko rzędu, może sobie pozwolić dobrze ten spać po nocach, jak straci 20-30% kapitału, to okej. Ale są też tacy ludzie, którzy nie tolerują nawet spadku obsuwy o 10%, no i powiedzmy sobie szczerze, rynek akcji generalnie to nie jest zabawa dla nich. No i na koniec musimy określić, ile wynosi twoja wymagana stopa zwrotu, aby osiągnąć założony cel w założonym czasie i przy ustalonym wcześniej ryzyku. Jeśli te wszystkie trzy parametry ze sobą będą grały, to znaczy wszystkie będą ustawione na realnym poziomie, no bo trudno założyć, abyśmy na przykład co roku osiągali 10% ponad inflację stopy zwrotu, więc jeżeli te wszystkie parametry są ze sobą zgodne, no to wtedy już mniej więcej wiemy, co robić i możemy przejść do pytania, jak to zrobić.
A jak to zrobić, to jakie są sposoby, jakie są główne, najłatwiejsze takie metody inwestowania?
Ja sam jestem zwolennikiem budowy jednak zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, czyli portfela, w którym nie stawiamy wszystkiego na jedną kartę, czyli w którym mamy zarówno akcje, zarówno złoto, zarówno jakąś pozycję gotówkową, mimo wszystko, mimo zerowych stóp procentowych, tak, też część w gotówce jest niezbędnie potrzebna, bardzo często się sam o tym przekonałem, i coś, co nam daje stały dochód. W przeszłości to były obligacje. No teraz trzeba by szukać jednak chyba czegoś innego. No wiadomo, Polacy oszaleli na punkcie nieruchomości, uznają nieruchomości za najlepszą lokatę kapitału przynoszącą stały dochód, aczkolwiek z tym, jak się ostatnio przekonaliśmy, też może być różnie. I kwestia jest tak naprawdę rozłożenia akcentów między klasami aktywów stosunkowo ryzykownymi, właśnie jak surowce czy akcje, klasami aktywów bardzo defensywnymi, czyli na przykład obligacje skarbowe lub po prostu gotówka. No i moim zdaniem z jakimś jednak komponentem złota jako takim stabilizatorem tego wszystkiego, jakimś takim połączeniem tego wirtualnego świata finansów z takim konkretnym, realnym aktywem materialnym. Pamiętajmy też o takich, powiedzmy, trzech podstawowych zasadach. Czyli jeżeli masz krótki horyzont czasowy i ambitny cel, czyli chcesz dużo uzbierać, szybko pomnożyć kapitał, to musisz wypracować wysokie stopy zwrotu i zaakceptować wysokie ryzyko. Więc wtedy zostają tylko instrumenty ryzykowne. Jeśli z kolei masz długi termin, to możesz przy stosunkowo niskim ryzyku i umiarkowanych stopach zwrotu zrealizować swój cel. Z kolei, jeśli bardzo boisz się ryzyka, no to pozostaje ci niestety tylko niskie stopy procentowe i tylko długi termin.
O tym, jak inwestować w złoto i nie tylko, opowiadał Krzysztof Kolany, główny analityk portalu bankier.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.